Dominus vobiscum.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne będzie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, dokąd idziemy? Jest to pytanie, którego człowiek nie może uniknąć. To pytanie nosimy w sobie i nawet jeśli je stłamsimy, ponownie się pojawia. Dokąd idziemy? Odpowiedź na to pytanie wyznacza sens naszego życia. Pewien biskup włoski opowiadał, gdy był kapelanem więziennym, o następującym wydarzeniu. Chwila, gdy jeden z młodych więźniów przeszedł przez próg więzienia, gdzie na niego czekałem, o tym nigdy nie zapomnę. Na progu wolności cały zasmucony powiedział: a dokąd mam teraz iść? W domu nie ma nikogo, kto by na mnie czekał. Aż zdrętwiałem na te słowa: nikt na mnie nie czeka, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie akceptuje. Ciężko jest to usłyszeć, a co dopiero przeżyć. Mimo to dziś wielu ludzi, bracia i siostry, zmierza ku niczemu i nikomu. Bezbożnictwo, oddalenie od Boga wniosło w życie wielu ludzi rozpacz i beznadzieję. Jacques Monod, Francuz, który otrzymał Nagrodę Nobla za medycynę w 1965 jako niewierzący, powiedział: gdy patrzę na krótkotrwałość życia, pijonego w wieczność, która jest przede mną, kiedy patrzę na małą przestrzeń, która wcieli się w ogromną przestrzeń, której nie znam ani nigdy nie poznam, tego bardzo się obawiam. Chętnie widzę się tutaj, aniżeli tam. I pytanie, które zadaję sobie, jest następujące. Kto mnie tu umieścił? To jest pytanie bez odpowiedzi, powiedział. My, chrześcijanie, bracia i siostry, wierzymy, że odpowiedź słyszymy w każdą niedzielę w wyznaniu naszej wiary. Oczekuję życia wiecznego w przyszłym świecie. Życie jest czekaniem, podróżą ku życiu wiecznemu. Bez tej pewności życie człowieka jest podróżą ze zgaszonymi światłami i bez celu. Czy może istnieć podróż bez celu? To jest absurd. Rzeczywiście, gdy człowiekowi jest odebrana możliwość wieczności, jego życie jest bez sensu, jest pełne załamanie. Nie ma tu już życia, jest to tylko coś, co ukrywa rozpacz, mądrość czy szaleństwo. Jezus mówi, że było 5 rozsądnych panien, a 5 nierozsądnych. Czym jest nierozsądek? Na to pytanie Jezus odpowiada innym porównaniem, w którym mówi o człowieku, który całe swoje życie gromadzi niewłaściwe bogactwo. Nie jest mowa tylko o pieniądzach czy też o dobrach materialnych, lecz o wszystkich tych bogactwach, które nie mogą wypełnić serca człowieka i nie mogą ocalić mu życia. Są to fizyczne piękno, głos, sukces, kariera, potęga i każda łudna forma afirmacji. Jezus zauważa, że głupiec, myśląc, że osiągnął swój cel, woła: duszo, masz wiele dóbr, które nagromadziłeś na liczne lata. Odpoczywaj, jedz, pij i rozkoszuj się. A Jezus z goryczą wnioskuje: głupcze, mówi Bóg do tego samego człowieka, tej samej nocy będzie prosił o twą duszę. Więc do kogo należeć będzie to, co nagromadziłeś? Tak stanie się z tym, który gromadzi skarby, a nie gromadzi bogactwa, które ma wartość przed Bogiem. Nieroztropne, nierozsądne panny to obraz tych, którzy żyli życiem, nie patrząc na wieczność, lecz na to, co przemijające. I ci, jak mówi Jezus, nie będą mogli wejść na ucztę weselną roztropnych panien. Ale to porównanie dla nas chrześcijan ma szczególne znaczenie. My rzeczywiście możemy ulec błędowi i myśleć, iż raz zapalona lampa będzie zawsze świecić. Ale tak nie jest. Jezus w jasny sposób mówi, że lampy mogą zgasnąć. Tak jak i święty Paweł potwierdza w inny sposób, mówiąc, że można przejść na jakąś inną Ewangelię. Mówi on: dziwię się, że tak szybko od tego, który was powołał, abyście trwali w łasce Chrystusa, odsuwacie, aby przejść ku innej radosnej nowinie. Albo jak mówi Księga Apokalipsy: mam przeciwko tobie to, że tę pierwotną miłość zostawiłeś. I co powinniśmy czynić, bracia i siostry? Powinniśmy czuwać. Powinniśmy nieustannie dolewać oliwy do naszych lamp. Nieustannie powinniśmy we wszystkich sytuacjach życia odnawiać swoje tak Panu. Należy pozwolić, aby Duch Święty prowadził nas swoją miłością, a w ten sposób staniemy się żywą miłością aż ku zwieńczeniu. Wielki jubileusz, który obchodziliśmy 14 lat temu, przy przejściu do trzeciego tysiąclecia, było wezwaniem, abyśmy przewidzieli, jaka jest sytuacja z naszymi lampami. Czy my jesteśmy wierni Ewangelii? Czy żyjemy w miłości? Czy jesteśmy siewcami wspólnoty? Jesteśmy ubodzy w duchu? Czy też jesteśmy czyści w sercu? Czy jesteśmy łagodni i miłosierni? Wszystkie te pytania możemy zawrzeć w jednym. Czy doprawdy zapalona jest nasza lampa? Dajcie nam waszej oliwy. Bracia i siostry, Jezus dodaje czegoś szczególnego, by podkreślić powagę życia każdego człowieka z osobna. Istnieje mianowicie ryzyko, by odebrać wartość darowi wiary i nie zauważamy jej ważności i wyjątkowości. Jezus mówi, nieroztropne panny prosiły roztropne, by użyczyły im oliwy, ponieważ ich lampy gasną, ale one odpowiedziały nie, bo mogłoby nie wystarczyć i nam, i wam, więc idźcie do sprzedających i kupcie sobie. Ale jak to zrozumieć? To znaczy, że każda jednostka musi być odpowiedzialna w swojej wierze. Nikt nie może go w tym zamienić. Nikt nie może go w tym zastąpić, ani jego matka, ani babcia, która jest zawsze z różańcem w ręku. Każdy sam musi być odpowiedzialny przed Bogiem. My możemy sobie wzajemnie pomagać, możemy wyjść sobie na spotkanie, w tym czy w tamtym. Jedni za drugich możemy się modlić, ale ostatecznie każdy jest sam wezwany do tego, by powiedzieć swoje tak darowi zbawienia i miłości Bożej. Można by powiedzieć, że każdy musi dać tu swój własnoręczny podpis. Innymi słowy, nikt nie może pożyczyć wiary komuś innemu. Każdy powinien osobiście wierzyć. Nikt nie może pożyczyć miłości. Każdy musi kochać osobiście. Nikt nie może pożyczyć dobroci. Każdy musi być osobiście dobry. To znaczy, dobra nie można sprzedać ani wypożyczyć. To wezwanie Jezusa, bracia i siostry, może wydawać się ostre, ale rzeczywiście jest to gwarancja absolutnej jednakowości przed Bogiem. Boga nie można kupić, ponieważ On bezpłatnie daje się wszystkim. Nie da się oszukać, bo przenika w serce i życie każdego człowieka. To wezwanie umożliwia nam, bracia i siostry, odkryć wielkość życia i potrzebę, by zrozumieć, iż to, co wieczne, jest w każdej chwili, względnie, że każda chwila kryje w sobie to, co wieczne. Dlatego nie traćmy lat nadaremnie. Wykorzystajmy je, aby żyć miłością, bo właśnie miłość, bracia i siostry, otworzy nam drzwi na ucztę weselną i życie będzie miało pełny sens z Bogiem, bo Bóg jest jedynym, czego nam brakuje. Tylko Niego potrzebujemy, by trwać w pokoju i by cieszyć się ucztą wieczną. Amen. Wierzę w jednego Boga.